Studio Radia Lublin, goście, profesor Piotr Kulicki i profesor Robert Trypus, Katedra Podstaw Informatyki KUL. Tam powstał nowy kierunek studiów, sztuczna inteligencja. O sztucznej inteligencji dzisiaj rozmawiamy z Państwa udziałem, więc czekamy jeszcze na Państwa maile. licencja@radiomyślnik.lublin.pl na Państwa kolejne uwagi i pytania. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, ja wiem, że to są takie drażniące pytania naukowców, którzy wiedzą, jak ta sztuczna inteligencja działa, ale my się naoglądaliśmy, naczytaliśmy literatury science fiction i mamy swoje czarnowiczcze myślenie na temat tego, co się może zdarzyć, jak to może nam zagrozić. Czy istnieją jakieś unormowania prawne dotyczące sztucznej inteligencji, robotów? Bo sam fakt, że choćby ten robot Sofia dostał obywatelstwo konkretnego kraju, no to już jest przełamanie pewnej granicy psychologicznej.
No bo chwyt marketingowy. Bo
no też, oczywiście.
No bo też jakbyśmy tak zapytali tych szejków, czy oni rzeczywiście wierzą, że to jest inteligentny byt, no to nie wiem, nie, co by nam powiedzieli. Ale mniejsza. Ja myślę, że to się nazywa w ogóle taki problem Terminatora, tak? Że my się tak straszymy, że przyjedzie taki Terminator, będzie wyglądał jak my i po prostu się zbuntuje, nie daj Bóg, i będzie tutaj chodził po ulicach i strzelał do nas, nie?
Albo choćby wpłynie na nasze decyzje wyborcze.
No, może tak. Ale to właśnie chciałem powiedzieć. I ten jest właśnie gorszy, bo jego nie widać. Już o tym trochę mówiliśmy, nie? I teraz, jeżeli chodzi o etykę, no to rzeczywiście od 2015 roku do 2018 był taki mniej więcej trend, gdzie takie duże firmy jak Google jakby zostały zobligowane do tego, tak społecznie bardziej, żeby jakieś przedstawić zasady etyczne. I takie rzeczy rzeczywiście powstały. Nawet Unia Europejska w 2018 roku opublikowała taki dokument, się nazywa Draft Ethics Guidelines for Trustworthy AI. Więc takie rzeczy istnieją, ale tak jak powiadam, to są rzeczy, które dotyczą twórców tej sztucznej inteligencji i one w zasadzie się nie sprowadzają do czegoś bardzo konkretnego. To raczej chodzi o to, żebyśmy tworzyli tą sztuczną inteligencję odpowiedzialnie, żebyśmy tworzyli tak te algorytmy, żeby one były transparentne. Tak jeszcze na marginesie może dodam, że Elon Musk ostatnio kupił Twittera i jakby zobowiązał się, że pokaże, jak wyglądają te algorytmy sztucznej inteligencji, które są tam, prawda, odpowiedzialne za generowanie kontentu, czy też jakoś tam podpowiadanie, kto może cię interesować i tak dalej. On nawet swego czasu $10 milionów wyłożył na coś takiego, co się nazywa Responsible AI. Także trzymamy tutaj Elona Muska za słowo i mam nadzieję, że te algorytmy zobaczymy. Ale ta cała etyka właśnie idzie w kierunku takiego czegoś, żebyśmy rozumieli, co się dzieje z naszymi danymi generalnie. Nie? To tak jak tutaj mówiłaś właśnie o tych portalach społecznościowych i o tym, że one wpływają na nas, nasze decyzje wyborcze, to ja bym oczekiwał od na przykład Facebooka, że my zobaczymy, jaki mechanizm wpłynął na to, że ja widzę tą, a nie inną treść w czasie takiego na przykład gorącego czasu wyborczego, nie? Żeby to było tak zwane transparentnie, nie? Wszystko robione. No i te normy etyczne właśnie idą w tą stronę, nie? Róbmy rzeczy odpowiedzialnie, bądźmy transparentni, bądźmy odpowiedzialni. No i rzeczywiście są takie zasady bardziej przez naukowców zrobione, jest takich 23 zasady Asilomar tak zwane, i one jedne dotyczą właśnie badań, jak tworzyć sztuczną inteligencję, ale też są takie zasady, które rzeczywiście idą w kierunku takiego Terminatora, że jeżeli okaże się, że stworzyliśmy sztuczną inteligencję, która ewoluuje w taką stronę dość niebezpieczną, no to wtedy powinniśmy jak najszybciej ją zatrzymać, nie? Także no się wychodzi troszeczkę w przyszłość, ale jak powiadam, to jest bardzo mglista przyszłość.
Przy czym tak od strony praktycznej to jest tak, że my możemy sobie stworzyć regulacje, prawo, ale te instytucje, które naprawdę mają najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o te rzeczy związane z sztuczną inteligencją, tu pewnie należałoby te instytucje militarne wymienić, jakieś agencje rządowe największych państw.
Przecież firmy komercyjne Google.
Firmy komercyjne, przy czym no jeżeli powiedzmy jesteśmy w stanie uznać, że na przykład rząd pod Stanów Zjednoczonych jest pod jakąś kontrolą społeczną, no to już rząd rosyjski czy chiński no nie kieruje się takimi uprzedzeniami jakimiś, jak zasady ustalane przez jakichś uczonych na świecie. Czyli no, jeżeli ktoś będzie chciał te zasady łamać, to zrobi, prawda? Natomiast to, co my możemy robić, no to jakoś zwiększać świadomość naszą jako użytkowników, prawda? To znaczy, żebyśmy wiedzieli, co takie programy mogą robić, gdzie się mogą kryć pewnego rodzaju zagrożenia, czyli tak wracając do podstaw, no edukacja od najmłodszych poprzez najstarszych, bo to wszędzie się przydaje, prawda? Żebyśmy wiedzieli. No i to jest, tak powiedzmy, wracamy po raz kolejny do tej naszej propozycji studiów, że to jest też taki nasz wkład, żeby byli ludzie, którzy są kompetentni do tego, żeby dyskutować na ten temat, oceniać tą technologię, wprowadzać pewne wątki do debaty publicznej i żeby no, coraz większa ilość ludzi no, miała tą świadomość. Przy czym też taki inny wątek chciałem tutaj wprowadzić, że w pewnym sensie te wszystkie i badania naukowe, większość badań naukowych i większość jakichś takich dyskusji koncentruje się wokół pewnych zagrożeń, nie? To znaczy uzależnienie od korzystania z mediów społecznościowych, jakieś właśnie te manipulacje. Natomiast no, wydaje mi się, że właściwą odpowiedzią jest nie tylko bronienie się przed zagrożeniami, ale no, prowadzenie działań, że tak powiem, zaczepnych. To znaczy, żeby wiedzieć, gdzie ta sztuczna inteligencja nam może pomóc. A to znaczy, no, chociażby przykład taki, no, że chcąc nie chcąc musimy pogodzić się z tym, że dzieci spędzają dużo czasu wykonując różne rzeczy w telefonie komórkowym. No to niech one robią rzeczy, których będą korzystać, czyli żeby tam się pojawiały jakieś atrakcyjne treści edukacyjne, żeby to no, nie tylko była taka pusta rozrywka, ale żeby to było rozwijające. Oczywiście to trzeba też jakoś ograniczać, ale to też można jakoś w interesujący sposób rozwijać takie oprogramowanie, które będzie no, uświadamiało chociażby, ile czasu spędziłem przy ekranie, prawda? I jakoś motywowanie do tego, żeby tego czasu było akurat tyle, ile powinno być, czyli raczej mniej niż więcej. I takie no, wyszukiwanie tych pozytywnych aspektów i wypieranie działaniami pozytywnymi tych skutków negatywnych, bo nie ukrywajmy, nie odwrócimy pewnych takich trendów kulturowych tak od razu, prawda? To znaczy, że nagle przestaniemy korzystać z telefonów w wolnej chwili.
Właśnie rozmawialiśmy poza studiem jeszcze, zanim rozpoczęliśmy program, o tym, jak ważny jest internet dla dzieci, jak często korzystają z wiedzy jakichś youtuberów. Tu mówimy o sztucznej inteligencji, która może podpowiedzieć, kogo warto słuchać, żeby się rozwijać i oddzielić naprawdę inteligentnych youtuberów chociażby od inteligentnych inaczej, w cudzysłowie, którzy wręcz mogą szkodzić.
No tak, ale tu pamiętajmy, że wracamy do tego, o czym mówił Piotr. To znaczy, te firmy, które serwują tą treść, czyli YouTube, czy portale społecznościowe, to ich zadaniem jest utrzymanie dziecka, czy kogokolwiek, kto jakby korzysta z tej usługi jak najdłużej przy ekranie, bo oni zarabiają na reklamach. Więc tu wchodzimy w ten aspekt etyczny, tak? Oni oczywiście powinni się tak zachowywać, że na przykład moja córka lat 10 YouTube powinien wiedzieć, że raczej powinien jej zaserwować jakąś treść sympatyczną i odpowiednio twórczą, a nie youtuberów, którzy prawdopodobnie nic ciekawego nie powiedzą, tak?
Mm-hmm. Ale,
ale on tego nie robi, nie?
Jakieś specjalne oprogramowanie, które powie: halo, tu Krystyna, twój ulubiony robot, nie oglądaj tego.
No tak, ale te algorytmy działają takiej, powiedzmy sobie, po najniższej linii oporu. On widzi, co ty oglądałeś, czy słuchałeś, tak samo jak na przykład używamy różnych takich streamingowych usług dotyczących słuchania muzyki, nie? Które bardzo fajnie nam podpowiadają zespoły, które mogą nam się spodobać, nie? Na bazie tego, co słuchaliśmy. I tu tak samo jest podobnie. Wiedzą, że dziecko na przykład lubi youtubera A, youtubera B, więc dajmy mu youtubera C, tak? Żeby go dłużej utrzymać. On wtedy dostanie reklamy zabawek czy jakichś innych rzeczy i to dziecko do mnie wróci, pyta, to ja bym chciała taką zabawkę, nie? Bo ona się pojawi tam w którejś minucie gdzieś tam. Także tutaj kwestie etyczne muszą wejść. Ja myślę, że to na poziomie państwowym trzeba będzie gdzieś powoli te rzeczy atakować. No bo się nie oszukujmy, tak jak Piotr mówił, te firmy nakierowane są na zysk i one nie ograniczą swojego zysku. Wiemy, że Facebook od dłuższego czasu wie o szkodliwym działaniu swoich algorytmów i nic z tym nie robi. Dlaczego? No bo nie chce obniżać profitów, nie? Które zbija. Także no, etyka tutaj jest kluczowa, natomiast też ważne, co państwa mogą. Nie? Pamiętajmy, że wyrosły korporacje ponadpaństwowe, na które coraz częściej nie mamy wpływu, chociaż Unia Europejska próbuje ograniczać pewne rzeczy i mamy nadzieję, że będziemy w stanie tutaj też tego typu rzeczy uregulować w przyszłości.
Jeżeli rozmawiają panowie z osobami, które są laikami w temacie sztucznej inteligencji i mają jakieś obawy, jakie to są obawy? Właśnie rodem z science fiction? Terminator?
No tak, najczęściej, nie? Szczególnie jak ktoś obejrzy jakiś film, prawda, i jest na bieżąco i jakieś tam lęki w nim zostały wzbudzone. Przy czym ja mówię, tego typu scenariusze, one są o tyle szkodliwe, że one odwracają uwagę właśnie od tych problemów, o których przed chwilą sobie powiedzieliśmy, nie? Ja myślę, że najbardziej przeraża ludzi w pewnym momencie, jak się zaczyna ich uświadamiać, słuchaj, zobacz, ty jesteś produktem na Facebooku, nie? Że tak naprawdę jesteś manipulowany, nie? I to nie robi tego człowiek, który cię manipuluje, tylko tu jest ta sztuczna inteligencja. I wtedy, ojejku, faktycznie, nie? I to wtedy zaczyna przeżyć, ale trzeba właśnie tą świadomość nabyć, nie? I myślę, że te studia właśnie, które tutaj organizujemy, mają w tym kierunku właśnie pójść. Przy czym, a propos tych studiów, jeszcze chciałbym jedną rzecz dodać, bo tutaj mówimy, że tutaj programowanie będzie kluczowe, ale ja chcę zaznaczyć, będziemy uczyć tego programowania od podstaw, czyli jedyna zdolność musi być taka, to jest otwartość. Otwartość i chęć do nauczenia się tego programowania. Czyli ty nie musisz przyjść na te studia już umiejąc jakiś tam język programowania. My cię nauczymy wszystkiego od zera, ale minimum musisz być otwarty na tą naukę, nie? Także to będą trudne studia. Tu będzie dużo programowania, dużo filozofii, dużo biologii, dużo psychologii, dużo neuronauki, ale będzie ciekawie, nie? Tyle.
Cool. No właśnie, ja chciałam jeszcze zapytać o kwestie emocji i uczuć. Czy możemy sobie wyobrazić, że w przyszłości ta sztuczna inteligencja będzie jednak tak sprawnie posługiwała się wiedzą na temat emocji i uczuć, że my, laicy, możemy odnieść wrażenie, że tam po drugiej stronie albo tam w komputerze jest istota czująca, która nas tak rozumie i empatyzuje z nami?
Tak. Tutaj nie mam wątpliwości, ale to pamiętajmy, od razu rozróżnimy, czy rzeczywiście ta sztuczna inteligencja będzie to czuła, co my zobaczymy, że ona czuje, nie? Bo pamiętajmy, że jak my odbieramy emocje, to jest bardzo skomplikowane oczywiście, ale to może być układ twarzy, tak? Układ brwi, układ oczu, tak? To mogą być łzy, to może być cokolwiek, może być układ warg, nie?
Więc szósty zmysł, tak, już pomijając neurony.
Tak, i sztuczna inteligencja może nauczyć się, jakiego rodzaju na przykład wyraz twarzy, jaka mimika odpowiada za jaką emocję i może to symulować, ale to nie znaczy, że ona to przeżywa.
To tak jak psychopata. On doskonale wie, jak nami manipulować, ale tego nie przeżywa.
Dokładnie.
I to już się dzieje. To znaczy, takie są programy, które są w stanie, no te takie deepfake'i, prawda, zmienić nakręcony film z człowiekiem na przykład na inną wersję tego samego człowieka, czy inną wersję tych samych wydarzeń. Nie? To znaczy, tutaj na przykład mamy film w to akurat to, co widziałem, to był prezydent Obama, nie? I był w wersji zwykłej film puszczony i w wersji Obama młody i Obama stary. I dokładnie cały ten film przerobiony był tak, że nie było żadnych cięć, prawda? Czyli, że idzie ten sam sztucznie stworzony obraz z tymi samymi słowami i tylko jest postać jakby w innym wieku. Była też wersja Obama smutny, Obama wesoły. Oryginalne przemówienie było jakby neutralne, zmiana wyrazu twarzy i jest zupełnie inny sens tej wypowiedzi odbierano. I tutaj właśnie te emocje działają. Co więcej, takim największym osiągnięciem przedstawianym było to, że to nawet można na kreskówce zrobić. Nie? To znaczy mamy jakąś tam malowaną dziewczynę, która coś tam opowiada. No i następnie na podstawie tego filmu, bez zmiany tych obrazków jakiejś ręcznej czy ingerencji człowieka, jest ta zmiana, uśmiech się pojawia i ten uśmiech leci przez cały film. Także...
Ile jest prawdy w tej wiadomości prasowej, która się pojawia co jakiś czas, bo ostatnio przed 3 dniami, ale wcześniej też czytałam o tym, że sztuczna inteligencja wytworzyła już własne języki, których nie rozumie człowiek.
To może być. Może tak być, ale to też jest mało prawdopodobne. To, wie pani, no język jest bardzo skomplikowanym artefaktem, nie? Więc tak, żeby była... No bo co to jest język? No to jest alfabet, to są reguły składniowe i reguły znaczeniowe, czyli to, co my rozumiemy. Więc jeżeli to jest taki język, co my nie wiemy, co on znaczy, to trudno powiedzieć, czy to jest w ogóle język.
To z tego, co ja pamiętam, bo ja dokładnie tego nie śledziłem, ale to było zadanie, które wymagało wspólnej realizacji przez 2 takie sztuczne podmioty. I one wymagały przekazywania jakichś informacji dotyczących wykonania tego zadania. No i one rzeczywiście, chyba ucząc się na normalnych wypowiedziach, najpierw w języku jakimś, który się nauczyły, ale jakby powtarzając, ucząc się tego, no, na takiej zasadzie, że jakby wzmacniane jest to, żeby coraz lepiej wykonać zadanie, no, wysyłały jakieś komunikaty i te komunikaty nie były w języku zaprogramowanym przez ludzi przedstawionym, tylko właśnie taka komunikacja nastąpiła. I to jest wiarygodne. To znaczy, to mnie specjalnie nie dziwi, że coś takiego mogłoby nastąpić. Znaczy, to jest język, to jest,
no tak, no
właśnie
to jest komunikacja.
Inna rzecz. Nie? No, ale jakaś komunikacja następuje i ona jest na tyle skuteczna, że zadanie jest wykonane.
To jest ciekawe. Natomiast też jest bardzo po tej linii pytanie, na ile też sztuczna inteligencja będzie rozumiała nasz język. Nie? Bo to pamiętajmy, że takie rozumienie tego, co my będziemy kiedyś mówili sztucznej inteligencji, wykonaj to czy tamto, to wymaga też pewnego kontekstu. Nie? Ludzie nie mają problemu na przykład ze zrozumieniem pewnych rzeczy. To taki przykład właśnie Nick Bostrom podaje w tej książce, o której mówiliśmy wcześniej. Na przykład powiemy sztucznej inteligencji, że chcielibyśmy, żebyś nas uchroniła od śmierci na chorobę, tak? Jakoś na przykład na raka, nie? To ona nas pozabija na przykład, nie? I wtedy zginiemy z jej ręki, ale nie zginiemy na raka, nie? Także to też jest pytanie o rozumienie w ogóle naszego języka, nie?
Ale jeżeli możemy powiedzieć sztucznej inteligencji, rozwiążcie to zadanie, wejdźcie w taki deal między sobą, żebyśmy my już was nigdy nie zrozumieli i żebyście wy na przykład zniszczyli ludzkość.
To jest trudne pytanie, ja nie wiem.
No bo to realne zagrożenie jest takie, że powiedzmy, no to są te narzędzia sztucznej inteligencji, to jest, są mocne, prawda? Coraz mocniejsze. I teraz no, to jest tak jak z bombą atomową, prawda? Jak ktoś ma takie bardzo mocne narzędzie, trafi do ludzi nieodpowiedzialnych, kierujących się jakimiś złymi zamiarami, no to im silniejsze narzędzie, tym więcej złego mogą zrobić. Nie?
Ja tylko dodam może jeszcze jedną ważną rzecz, że bo myśmy też trochę nie powiedzieli, jak ta sztuczna inteligencja działa, trochę ominęliśmy ten temat, ale powiedzmy sobie, że my uczymy, no wzmiankowywaliśmy o tym, uczymy sieć neuronową najczęściej, bo sieci neuronowe to jest dzisiaj ta taka, powiedzmy sobie, sztuczna inteligencja najbardziej używana na podstawie jakichś tam danych, nie? ale potem my nie rozumiemy, co ona tak naprawdę robi. Nie? Więc rozumienie tego, co wychodzi z tej sieci jako rezultat jej działań, jest niepojęty dla nas już. Nie? Więc tam nie ma żadnego języka. Nie? Ona tylko wykonuje pewne zadania. Nie? I to też twórcy Facebooka, jak uruchomili te algorytmy, które miały tam angażować ludzi do jak najdłuższego spędzania czasu przed ekranem, to jak ich się zapytał, słuchaj, ale jak ten algorytm działa już teraz? I jak się stało, że na przykład ta osoba dostała taką treść? On powie, ja nie wiem.
Ale to jest wyzwanie, bo to się prawdopodobnie da zrobić. To znaczy, mając taką tajemniczy trochę sposób nauczoną sieć neuronową, no możemy starać się zrozumieć, przetłumaczyć sobie na nasze kategorie to, do czego, jakie tutaj te mechanizmy są, prawda? No, ale to już jest właśnie dla naszych studentów w przyszłości zadanie do wykonania.
Spójrzmy, więc się podzielę jeszcze taką osobistą refleksją na koniec może, bo już dobijamy chyba do północy prawie, że sztuczna inteligencja to jest też taki czas takiego studiowania też dla siebie, żeby zrozumieć siebie, nie? Bo ja wielokrotnie, na przykład ostatnio miałem wystąpienie, czy wolna wola jest możliwa w sztucznej inteligencji, nie? To mnie zmusiło do zastanowienia się, czym jest wolna wola, moja wolna wola, nie? I ja myślę, że studenci nasi, którzy będą się zmagali z różnymi problemami, czym jest świadomość, nie? Czym jest wolność, co to znaczy planować, co to znaczy dobrze działać i tak dalej.
Mało tego, czym są programy w nas, bo my też działamy według jakichś programów.
Dokładnie tak, nie? To wszystko też sprawi, że nasze życie będzie prawdopodobnie bardziej świadome, nie? I także myśląc o sztucznych agentach, będziemy też siebie lepiej rozumieć. To też jest ważne.
Mam nadzieję, że do takich rozmów jeszcze wrócimy. Profesor Piotr Kulicki oraz profesor Robert Trypus, Monika Hemperek i Bogusław Wichrowski, który zrealizował audycję. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc Państwu.
Dobranoc.